Profesor Mariusz Jędrzejko, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, pozdrawiam pana i wszystkich państwa.
Panie profesorze, wstydliwym tłem dla wielu mediów, mówię w tym sensie, dla wielu mediów głównego nurtu, tragedii spod Białej Podlaskiej jest sprawa marihuany. Jak pan sądzi, na ile to, że ci młodzi ludzie zażywali miękkie, przynajmniej o takich wiemy, narkotyki, nie wiemy jakich ilościach oczywiście, ale mogły mieć wpływ na tą zbrodnię?
No, pewnie to dokładnie będziemy wiedzieli, jeśli te osoby zostaną zdiagnozowane nie przez prokuratora, nie przez policjantów, tylko przez solidnych pedagogów oraz psychologów. Wtedy będziemy wiedzieli, jak to wygląda naprawdę. Natomiast jeśli popatrzymy w takiej szerszej perspektywie, dlaczego współcześnie młodzi ludzie sięgają po substancje psychoaktywne, to ja odpowiadam od 3 lat. Sięgają i będą sięgać coraz więcej, bo słyszą niezwykłe kody informacyjne. Od pana Palikota słyszą, że trzeba marihuanę zalegalizować. Mało tego, prawda? Jeszcze ten dżentelmen popalał albo nie popalał, bo tak naprawdę to się do tego nie przyznał, przed Sejmem, a kiedy spróbowano zareagować, to publicznie odpowiedział: nie ruszajcie mnie, bo mam immunitet. Od kultowej polskiej piosenkarki słyszą, że ona nie zamawia marihuany, tylko jej pies Ramona. Od wolnych konopi słyszą wszystkie idiotyzmy tego świata na temat tego narkotyku. A przypominam słuchaczom i przypominam panu, że młodzi ludzie uczą się według niezwykłego zjawiska. Nazywa się to społeczne uczenie się. Dzisiaj obserwujemy ludzi ważnych, a idole, także politycy, także ci, którym się udało w życiu, celebryci, tak się zachowują. No i dlatego oni to używają. Nie są źli, po prostu powielają wzory nas starszych.
Pan jako człowiek doświadczony, zarówno jeśli chodzi o praktykę swoją profilaktyki, ale również jako naukowiec, czy pan uważa, że rzeczywiście marihuana jest w stanie tak wpłynąć na psychikę młodych ludzi, że oni w którymś momencie zatracają coś, co się nazywa, nie wiem, granicami kontroli, samokontroli?
Tak, to jest możliwe. Oczywiście trzeba powiedzieć prawdę, że marihuana nie zabija, tak jak tak zwane twarde narkotyki, ale prowadzi do kompletnego wyizolowania społecznego. Proszę wybaczyć mi kolokwializm, ale on bardzo będzie do tego pasował. Tym ludziom po prostu wszystko wisi. Ja widzę po chłopcach i dziewczynkach przeprowadzanych przez ojców i matki, że im się nic nie chce. Nie chce im się pracować w domu, nie chce im się uczyć, no bo po prostu jest bardzo fajnie. Natomiast kłopot polega na czymś zupełnie innym. Kłopot polega na tym, że po narkotyki właśnie typu marihuana sięgają coraz młodsi ludzie i wtedy zdolność do uzależnienia tej substancji, a dokładnie tetrahydrokanabinolu, jest wielokrotnie wyższa niż gdyby na przykład jointa zapalił pan albo ja. I drugi problem, który mamy, to jest to, że na polskim rynku jest już nie tylko ta stara, klasyczna marihuana, którą pamiętamy z lat 70., 80., ale jest bardzo dużo substancji typu Kun. Ona potrafi zawierać nawet do 30% tetrahydrokanabinolu, podczas gdy normalna marihuana zawiera 3%. Mało tego, doszedł kolejny problem, mianowicie w miejsce marihuany bardzo często sprzedaje się szałwie wieszczą. Niezwykle niebezpieczny dopalacz o podobnym zapachu, o podobnym kolorze suszu i niestety wiele dzieciaków w tą pułapkę się łapie.
Pan z was, też pytam pan o pana praktykę i pana informacje, które pan posiada. Jak często w ogóle rodzice są w stanie zorientować i w którym momencie rodzice się zwykle orientują, że ich dziecko po prostu już czy pali, czy też już jest uzależnione od palenia marihuany?
Wie pan co, tak prawdę mówiąc, to jakbym przeanalizował te wszystkie przypadki, z którymi miałem do czynienia w ostatnich latach, to oni zauważają bardzo szybko, wręcz po pierwszym, po drugim, po trzecim joincie. Ale kłopot polega na tym, że oni nie chcą przyjść do nas. Oni przyprowadzają do nas córki i synów wtedy, kiedy sytuacja jest już tragiczna, kiedy oni sięgają po dopalacze, kiedy są uzależnieni, kiedy stawiają coraz większy opór, kiedy okazuje się nagle, że na semestr jest 11 jedynek. I tu cytuję 16-letniego chłopaka, którego teraz mamy, taka po prostu od góry do dołu same jedynki ze wszystkiego, co tylko może być. No i to jest kłopot, że oni nie rozumieją, że w przypadku eksperymentu z narkotykiem nie wolno na dziecko krzyczeć, nie wolno bić, szarpać, nie wolno tworzyć jakiejś atmosfery agresji, tylko trzeba poszukać odpowiedzi na pytanie, co się stało, że mój syn, córka zaeksperymentował z narkotykiem, bo narkotyk to jest kompensacja negatywna różnych problemów życiowych. Aż raz nie mogę sobie dać rady z dziewczyną, drugi raz rodzice ode mnie za dużo wymagają, trzeci raz rodziców w ogóle nie ma. I jeśli patrzymy na narkotyki jako zło, to musimy patrzeć, że to jest wynik zaburzenia relacji społecznych. No po prostu nas nie ma przy dzieciach, nie wspomagamy ich, odpuszczamy klasyczne metody wychowawcze. Szkoła jest coraz bardziej przestraszona, jeśli tylko ma zastosować jakieś zdecydowanie. Po raz trzeci ministrem edukacji został nieudacznik i proszę tego nie wycinać. Mówię zupełnie odpowiedzialnie. Został nieudacznik, został polityk. No to jak to ma się nie walić?
No polityk, który słynie z tego tylko, jeśli chodzi o swoje związki z edukacją, ma to, że ma dwoje dzieci w szkole.
No i może z torebki, którą nosi i być może, że ma jakieś dokumenty. No wie pan, ja cały czas mówię, że na stanowisku ministra edukacji musi być człowiek aksjologiczny. Człowiek, który rozumie, że jeśli wychowanie nie będziemy opierali na tradycji, a polska tradycja jest jednoznaczna, niedługo będzie miała 1050 lat, jest to tradycja krzyża. Jeśli nie będzie na tym stanowisku człowiek, który nie będzie szanował tradycji państwa polskiego, swoim jego największym dziedzictwem, to wszystko musi nam się rozjechać. I to, co się dzieje dzisiaj, właśnie ta tragedia, którą państwo macie na Podlasiu, to jest wynik tego, że nam się rozjeżdża wychowanie. Uparliśmy się jako dorośli, żeby z dzieci uczynić szybciutko osoby dorosłe. To robi pan Nergal, drząc Biblię. To robią autorzy, scenarzyści, reżyserzy oraz właściciele telewizji, którzy puszczają Warsaw Shore. To robią ludzie, którzy zarządzają internetem i pozwalają, żeby tam były filmy pornograficzne i wszystko, co tylko może zaburzyć człowieka. I nie można winić dzieci. One po prostu odbierają świat takim, jakim jest. A żeby dać panu taki koronny argument, to proszę słuchaczy tego programu, aby dzisiaj włączyli jakiekolwiek wiadomości telewizyjne. Czy one będą w telewizji publicznej, czy będą w prywatnej. I proszę, kochani, znajdźcie jedną dobrą informację o Polsce. Jedną. No to jeśli my budujemy pogląd młodego człowieka na to, że kradną, zabierają, jeżdżą, wybuchają, mordują, no to oni widzą ten świat jako świat negatywny i tak się zachowują, dostosowują się do niego.
W tym pan widzi również to tłumaczenie, że oni się inspirowali filmami?
Nie wiem, wie pan,
tak
ja jestem stary facet, mam 56 lat, a starzy ludzie, proszę mi wybaczyć, że tak mówię, bo dla wielu młodych ludzi jestem po prostu dramatycznie stary, starsi ludzie mają to do siebie, że jeśli stawiają jakąś tezę, to muszą mieć na to empiryczne dowody. Na pewno określonego typu wzory zachowania, jeśli wielokrotnie ogląda się jakiś model filmów, mogą mieć wpływ na zachowanie człowieka, ale ja bym bardzo chętnie tych dwoje ludzi sam zdiagnozował i spróbował pokazać taką diagnozę pedagogiczno-psychologiczną, co jest etiologią tego zjawiska, bo my dzisiaj widzimy finał, że oni zamordowali rodziców, a trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka ścieżka do tego wiodła, co spowodowało, że oni zabrali coś, co jest nieodwracalne, tego się już nigdy nie da wrócić i mało tego, będą z ciężarem tego dramatu żyli. Wyobraża pan sobie 18-letnią dziewczynkę umieszczoną na dożywocie albo na 25 lat w więzieniu?
Znaczy wie pan, ja cały czas zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że oni nie przeżywają jakiejś traumy, wciąż tkwią jak gdyby w tym Matrixie.
Jest wielce prawdopodobne, że oni nie rozumieją tego, co się stało jeszcze.
Znaczy wie pan, 18-letni człowiek
nie
18-letni człowiek jest jednak mimo wszystko jest bardzo emocjonalny. No pamiętam, no przynajmniej ja jeszcze pamiętam swoją szaloną młodość, że rzeczywiście targają nami hormony, emocje, to jest jedna wielka mieszanina wybuchowa, ale z drugiej strony jednak zdajemy sobie po fakcie sprawę z konsekwencji, jakim jest fakt, że znalazłem się tu i tu, moi rodzice nie żyją i cokolwiek bym o nich nie myślał, to jednak ja pozbawiam ich życia. No właśnie, ale właśnie nie rozumiem, co się stało przez te 20 parę lat, które mnie dzieli od tego pokolenia.
Okej, stało się to, że po pierwsze nie wiemy, jakiego typu substancje brały, nie wiemy, czy nie ma tam trwałych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Mhm. Jeśli są trwałe zmiany, to mogło nastąpić, dosłownie mówię, wycięcie na przykład pewnych reakcji w tak zwanym ośrodku miłości, który jest tam z tyłu głowy, w miejscu podobnym do kory wzrokowej. Bo nie wiemy, co wziął. No, dzisiaj tylko rzucamy hasła. Prawdopodobnie będzie badany przez toksykologów do 30 dni. Jesteśmy w stanie wykryć. To jest pierwsze. A po drugie, one są ofiarami procesu wieloletniego. Pan jest i ja z takiego dziwnego świata, z Reksia, z zaczarowanego ołówka. Zawsze dostawaliśmy pozytywne kody. No ciągle coś dobrego obok się nas działo. A one są ofiarami zmiany systemowej. zmiana systemowa powiedziała tym dzieciom, musisz odnieść sukces, musisz mieć pieniądze, smartfona, musisz iść do przodu, a to jest nieprawda. No, możesz być cudownym człowiekiem jako kierowca autobusu, jako mechanik, a w nich się wpompowywało latami te wszystkie rzeczy. No i powtórzę to i obserwują rzeczywistość społeczną. Panie redaktorze, państwo słuchacze, kto odnosi w Polsce sukces? Przyjrzyjcie się, kto jest na piedestale. Facet, który łże, bierze dziesiątki tysięcy złotych za podróże, w których w ogóle nigdy nie był. Kłamstwo, czy próba obudowy kłamstwa staje się powszechnością polskiej polityki. I nie dziwcie się, że ci ludzie po prostu tracą kontrolę. Oni widzą, jeśli wygląda tak świat, to my po prostu idziemy do przodu.
Dobrze, ostatnie pytanie, bo wiem, że pan się spieszy, ale chciałbym, żeby pan powiedział rodzicom, tym, którzy w tej chwili nas słuchają, mają dzieci od wieku, od trzeciego roku życia, bo już w tym momencie trzeba po prostu popatrzeć na swoje dziecko jako dziecko inteligentne, rozumne, z którym można rozmawiać już naprawdę na bardzo wiele poważnych tematów. I dzieci po lat 18-19, które są właściwie w tej chwili właśnie rozszarpane emocjami, hormonami i plus jeszcze dostały tą dawkę internetu i mediów.
To trzy konkretne uwagi. Uwaga pierwsza. Kluczowym okresem rozwojowym człowieka jest okres między 4. a 6. rokiem życia. Nie 17-18, tylko 4. a 6. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli mamy dziecko w tym wieku, to są rzeczy, które może ono oglądać i są rzeczy, których nie może oglądać. W tym wieku musi dostać najwięcej norm kulturowych. Dzień dobry, do widzenia. Wtedy musi być budowany szacunek do osób starszych, szacunek do religii, budowanie takiego etosu wewnętrznego, takiego małego, fajnego harcerza albo takiej fajnej harcerki. I to jest pierwsze kluczowe. Drugie, musimy zrozumieć, że 15, 16, 17, 18 latek to nie jest osoba dorosła. To jest ktoś wysoki, duży, w środku ma sieczkę, przepraszam za określenie, jest cudowny, rewelacyjny, ale jest w epicentrum burzy neurohormonalnej i potrzebuje od nas ciepła, dobra, musimy to przetrwać. Ja mówię to jako tata czwórki dzieci. I trzeci kod. Musimy dawać dzieciom prawa, ale do każdego prawa musimy przypisać obowiązek. I mówię to panu i państwu dlatego, że ja jako tata czwórki dzieci mam w domu malutkie dzieci. 22 lata, 24 i 25. I przepraszam za określenie. Nie są małe dlatego, że są małe fizycznie, tylko że ciągle jedzą z naszej lodówki. Mm-hmm. My im cały czas przypominamy, posłuchajcie, jesteśmy razem, to znaczy, że muszą działać jakieś normy. Problem polskiego dziecka polega na tym, że chcemy za wszelką cenę uczynić go dorosłym. Komunia, komputer, palmtop, smartfon, tylko nikt go nie przygotowuje do tego świata. Dajemy mu narzędzia, a jeszcze nie uczymy niezwykle ważnej rzeczy, moralności. Tego, że korzystaj z tego, tylko pamiętaj, że granicą twojej wolności jest wolność drugiego człowieka. I tego nie uczymy po prostu nasze dzieci.
A co odpowiedziałby pani profesor Monice Płatek, która powiedziała, że ta tragedia jest dowodem na to, że należy wprowadzić etykę do szkół. To znaczy, że efektem braku etyki w szkołach, tak dosłownie powiedziała, jest ta tragedia.
Wie pan co, ludzi pomylonych na świecie jest bardzo dużo. No to mamy jeszcze jednego pomylonego. No i tyle.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Mariusz Jędrzejko, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, był naszym gościem. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego na święta, panie profesorze.
Wszystkiego dobrego, z Bogiem.